Przybyłem tutaj do Białogardu wcześniej na konwencję w Budziarach i przyznam szczerze, że zawsze o was pamiętałem, ale kiedy zobaczyłem wasze twarze i kiedy wielu z was uścisnęło mi rękę, to wielka radość napłynęła w me serce, nie tylko w moje, ale także w serce mojej żony, siostry Margaret i córki Ani. Białogard, bracia w Polsce, wielu z was tutaj, niektórych już nie ma, a niektórzy mają specjalne miejsca w naszych sercach. Wiecie, braterstwo, ja to mam taki zwyczaj, że lubię sobie czasem wersety, różne wydarzenia wiązać z osobami, z różnymi symbolami. Czasem, kiedy widzę zachodzące słońce, przypominają mi się wersety naszego Pana, który mówił: jeżeli macie tą światłość między wami, chodźcie w niej. I tak różne wydarzenia nasuwają na moje serce różne wspomnienia. Muszę wam powiedzieć, że w czasie chrztu na Budziarach przypomniałem sobie brata Kwaśnika, który w 78 roku mnie zanurzał. Brata Dymitra, który w tym czasie mówił wykład do chrztu. I muszę wam powiedzieć, że moja mama już słuchała wykładu z Budziarz do chrztu i mówiła: no był piękny, ale słuchaj, posłuchaj jeszcze raz tego wykładu brata Dymitra, bo to był jeszcze piękniejszy. Także na bieżąco wszyscy śledzimy to, co dzieje się w Polsce, słuchamy waszych wykładów i z wielką radością wspominamy tę drogę, którą prowadził nas Pan. Przywożę wam wiele pozdrowień, braterskiej miłości z naszego zboru Fairview. To jest zdjęcie zboru, jeżeli jesteście w stanie coś zobaczyć na tym slajdzie. Jest nas zwykle około 50 do 60, ale to było akurat już bezpośrednio przed naszym wyjazdem, kiedy wiele już było konwencji i bracia się powoli rozjechali, ale no widzicie tutaj naszą grupę. To jest moja mamusia i moja siostra, które bardzo serdecznie prosiły was wszystkich pozdrowić, bo wiele wspomnień również wiąże się z Polską. Nie wiem, czy braterstwo wiecie, moja mamusia pochodzi z Lwowa. We Lwowie w ich domu kiedyś przed wojną gromadził się zbór, odbywały się zebrania i wiele tych historii osobiście od mamy słyszałem, jak Pan prowadził was tutaj. I przyznam szczerze, spotykając was wszystkich, te historie z radością ożywają w moim sercu. Macie również pozdrowienia od mojego brata i jego żony, siostry Renaty. To jest brat Zbyszek i siostra Renata Grudzień. Oraz od brata Jasia Dąbka i siostry Małgosi Dąbek. To jest brat Andrzeja Dąbka z Krakowa. Oni tutaj zawsze w czasie przerwy w zebraniu siadają sobie, mamy 45 minut przerwy, oni sobie nawet robią polskie zebranie tutaj. Rozważają różnego rodzaju pytania. To zdjęcie zostało zrobione przy sali zborowej na terenie domu spokojnych starości w Stanach Zjednoczonych. Macie także wyrazy pozdrowień i braterskiej miłości od mojej cioci i wujka Niemczyków, Rafała Niemczyk, Eli Niemczyk, Kurygów, wszystkich braterstwa, którzy żyją w zborze w British Columbia, w Vancouver. Zresztą macie tutaj Natana i Ashley, którzy na pewno wam wiele wyrazów braterskiej miłości przywieźli. Wszyscy pamiętamy o was, często wspominamy w modlitwach i radujemy się braterską więzią, wspaniałą prawdą, która uczyniła z nas jedną duchową rodzinę. Chciałbym, braterstwo, podzielić się z wami tematem, który jest cieniem rzeczy przyszłych. Pamiętacie słowa apostoła Pawła z listu do Hebrajczyków, iż zakon był cieniem przyszłych dóbr, a nie samym obrazem rzeczy. I dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się nad miastami ucieczki. Wśród rozporządzeń Bożych, które Pan Bóg przekazał Izraelowi przez Mojżesza, znajdujemy jedno, które jest szczególne. Nie istnieją one w innych narodach świata. Gdybym was, braterstwo, zapytał, jaki był system policyjny albo system więziennictwa w Izraelu, to o ilu więzieniach w Izraelu słyszeliście? O żadnym. Nie było więzień w Izraelu. Izrael, w przeciwieństwie do otaczających go narodów, nie miał więzień. W historii Józefa znajdujemy wzmiankę o więzieniu, ale było to więzienie egipskie. W Izraelu nie było więzień, a wymiar sprawiedliwości określały przepisy zakonu, przepisy społeczności, które regulowały sposób karania i postępowania w kwestiach spornych. Jednym z najwcześniej powstałych zaleceń był nakaz bezwzględnej kary za mężobójstwo. Zabicie człowieka obwarowane było karą śmierci i to była bezwzględna kara. To zalecenie zostało dane ludziom długo zanim jeszcze przekazany został im zakon. Reguła życie za życie wzięła swój początek zaraz po wypędzeniu Adama z raju, kiedy tragiczna śmierć Abla rozpoczęła długą historię zmagania się człowieka ze złem i ze skutkami nieposłuszeństwa adamowego. Cóżeś uczynił? 1 Mojżeszowa, 4 rozdział, 10 werset. Cóżeś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Życie ludzkie, życie w ogólności miało dla Pana Boga niezwykłą cenę. Było ono niezwykłą, największą wartością. Zaraz po potopie Pan Bóg z całą mocą przestrzegał człowieka przed przelewaniem krwi. A zaiste krwi waszej, duch waszych szukać będę, z ręki każdej bestii szukać jej będę, także z ręki człowieczej. Z ręki każdego brata jego szukać będę duszy człowieczej. Kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie, bo na wyobrażenie Boże uczyniony jest człowiek. Zauważcie, braterstwo, końcówkę tego wersetu. Kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie. Cytatem tym pragnąłem podkreślić, że reguła życie za życie istnieje właściwie od stworzenia świata. A od czasu potopu Pan Bóg tak wyraźnie i zdecydowanie określa karę za przelanie krwi ludzkiej. Kto wyleje krew człowieczą, jego krew musi być wylana. Przekazane Mojżeszowi i zapisane w zakonie prawo oko za ząb, oko za oko dodatkowo wyjaśniło tę zasadę i podkreśliło, jak bardzo Pan Bóg ceni ludzkie życie i zdrowie. Jeżeli ktoś zginął, było świętym obowiązkiem. Tak jak było prawo lewiratu, tak istniał obowiązek, który w języku hebrajskim określony był jako odkupiciel krwi. Goel Hadam w języku hebrajskim. Odkupiciel to zwykle była osoba, która była najbliższa tej osobie poszkodowanej. Jeżeli ktoś zginął, stracił życie, było obowiązkiem krewnego, aby pomścić jego krew. W Słowie Bożym znajdujemy kilka przykładów, między innymi w Księdze Sędziów, 8 rozdział, 18 werset oraz druga Księga Samuelowa, 3 rozdział, 27 werset, kiedy to właśnie to prawo zostało wyegzekwowane. Pamiętacie, być może zacytuję tylko jeden z nich, Joaba, który pałał zemstą na Abnerze. Abner znajdował się u bramy. I gdybyście sprawdzili ten cytat z drugiej Samuelowej, to przeczytacie tam, co się stało. Joab odwiódł od bramy miasta Abnera, aby go zabić. Brama jest ważnym elementem tego tematu, o którym chcielibyśmy dzisiaj mówić. Obowiązek przelania krwi nie podlegał żadnemu prawu łaski lub przedawnieniu. Jedynym odstępstwem było nieumyślne spowodowanie śmierci i ucieczka do specjalnie na to przeznaczonego miasta, miasta ucieczki. I zachciałbym, abyśmy teraz zastanowili się przez moment nad opisem, jaki regulował to prawo funkcjonowania miast ucieczki i jakie byśmy może znaleźli w tym opisie lekcje dla siebie. Pierwsza wzmianka na temat miast ucieczki pojawia się już zaraz w momencie właściwie wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu. W drugiej Mojżeszowej, w 21 rozdziale, Pan Bóg powiedział: kto by uderzył człowieka, ażby umarł, śmiercią umrze. Jeszcze raz powtarza tę samą zasadę. Lecz kto by nie czyhał na kogo, ale by go Bóg podał w rękę jego, naznaczę ci miejsce, na które będzie miał uciec. Zauważcie, już przy wyjściu z Egiptu Pan Bóg mówi: będziesz miał naznaczone miejsce, gdzie będziesz mógł uciec. Nieco później Mojżesz, a właściwie Pan Bóg przez Mojżesza, podaje szczegóły związane z położeniem, dostępem i funkcjonowaniem tych miast ucieczki. Tak też czytamy w 5 Mojżeszowej, o ilości tych miast. Trzy miasta odłączysz sobie pośród ziemi Twojej, którą Pan, Bóg Twój, dawa Tobie w osiadłość. Zauważcie, były to trzy miasta po wschodniej części Jordanu. Wyprostujesz sobie także drogę i rozdzielisz na trzy części granice ziemi Twojej, którą dziedzictwo poda Pan, Bóg Twój, żeby tam uciekał każdy mężobójca. Zauważcie, i było to bardzo dobrze przestrzeganym nakazem, iż obowiązkiem Izraelitów było utrzymywanie dróg do miast ucieczki w bardzo dobrym stanie. Przestrzegali oni tego prawa i myślę, że czasem, kiedy w proroctwach Starego Testamentu znajdujemy to sformułowanie prosto uczyńcie drogę przed Panem, to także być może jest odnośnik do tego, iż było ich obowiązkiem utrzymywanie dróg do miast ucieczki w dobrym stanie. Dalej kontynuujemy ten opis. Toć będzie prawo mężobójcy, który tam uciecze, aby żyw został, gdyby zabił bliźniego swego z nieobaczenia, a nie miałby go przedtem w nienawiści. Podkreślam tutaj ten werset. Zauważcie proszę, że tylko wtedy, kiedy nie było intencji nienawistnej przy tym wypadku, kiedy ktoś tracił życie. To przygotowanie drogi myślę, że jest ważnym elementem. Nie tylko mieli oni wydzielić miasta, ale również przygotować drogi. Kiedy zastanawiałem się nad tym tematem i popatrzyłem na komentarze, które Żydzi na ten temat mówią, mówią oni, iż dawna tradycja nakazywała, aby wzdłuż drogi nawet znajdowały się drogowskazy, które wskazywały miejsce, gdzie należało uciekać. Znaki te miały wielki napis Miklat, czyli ucieczka. Istnieją nawet grupy Żydów, które do dnia dzisiejszego, jak gdyby dzisiaj powiedzieliśmy grupy ewangeliczne, mają oni za zadanie rozprzestrzeniać wśród pogan właśnie nadzieję zbawienia, która ma się stać poprzez Żydów dla wszystkich ludzi, i za symbol swojej pracy uznają właśnie taki znak Miklat, czyli symbol ucieczki od śmierci. Później Pan Bóg dodał, że w sumie tych miast ucieczki będzie sześć. Trzy miasta z tej strony Jordanu, a trzy miasta dacie w ziemi chananejskiej, te miasta dla ucieczki będą. Na tym wykresie pokazałbym tutaj braterstwu, iż to są właśnie miasta, które rozlokowane były w całej ziemi Izraela. Te okręgi wokół tych miast oznaczają w zasadzie dzień pieszej drogi. Trzy miasta rozlokowane po wschodniej części Jordanu i trzy po zachodniej części Jordanu. Te okręgi oznaczają właściwie, że stąd do Hebronu można w ciągu dnia jednego było się udać i dotrzeć szybko do bramy. Podkreślam tutaj to, że trzeba to było zrobić szybko, bo tak jak wspomnieliśmy w przypadku Joaba, niektórzy mściciele byli tak mściwi, że nawet od bramy miasta byli w stanie odciągnąć tego, który był winnym, aby dokonać to, co Pan Bóg powiedział, aby krwią odkupić śmierć drugiego człowieka. Pan Bóg polecił i uciecze do jednego z miast, stanie u wrót bramy miejskiej i opowie starszym miasta onego sprawę swoją i przyjmą go do miasta między się i dadzą mu miejsce, a będzie mieszkał z nimi. Zauważcie, stanie u wrót bramy miejskiej. Brama w Starym Testamencie to miejsce, w której odbywały się sądy. To byśmy powiedzieli dzisiaj urząd miasta. Pamiętacie, braterstwo, kiedy historię Rut, kiedy jej mąż Boaz chciał ją pojąć za żonę, udał się do miasta, gdyż w mieście wówczas wszystkie ważne operacje i transakcje się odbywały. Także w bramie miasta miał opowiedzieć uciekinier na temat swojej sprawy, dlaczego ucieka. I wybawi zgromadzenie mężobójcę tego z rąk powinatego onego zabitego i każe mu się wrócić zgromadzenie do miasta ucieczki jego, gdzie był, uciekł, i tamże będzie mieszkał aż do śmierci kapłana najwyższego, który jest pomazany olejkiem świętym. Tamże będzie mieszkał aż do śmierci kapłana najwyższego. Chciałbym przez moment zatrzymać się tutaj i pomyśleć, braterstwo, nad tym, co ten przekaz nam mówi. Pamiętacie, że kiedy Pan Bóg rozmawiał z Mojżeszem na górze, to lud się zepsował na ziemi. U podnóża góry uczynili oni sobie cielca. Pan Bóg bardzo dobrze wiedział, co miało miejsce w obozie. Jednak nie powiedział do Mojżesza: Mojżeszu, zniszczę ich teraz wszystkich, ponieważ dokonali straszliwego przestępstwa. Zauważcie, braterstwo, Pan Bóg rzekł do Mojżesza: Mojżeszu, idź, stąp, bo się popsował lud twój, któryś wywiódł z ziemi egipskiej. Zastanawiające, dlaczego Pan Bóg nakazuje Mojżeszowi stąpienie do obozu, a nie mówi mu po prostu: idź i zniszcz ich. Być może przyczyną takiego postępowania było to, że kiedy Mojżesz zauważył lud, użalił się nad nim. I wiemy, iż modlił się Mojżesz Panu Bogu swemu, a rzekł: przedże, o Panie, rozpala się popędliwość Twoja przeciwko ludowi Twemu, któryś wywiódł z ziemi egipskiej mocą wielką i ręką możną. Być może, że to polecenie Pana zgodne jest z wielkim miłosierdziem naszego Ojca, który darzy wielką miłością wszystkie swoje stworzenia. Patrząc na reakcję, jaką w Mojżeszu spowodował widok bałwochwalczego ludu, możemy się zastanowić, dlaczego Pan Bóg tak uczynił. Czy nie to celowo, gdyż wydaje mi się, że w tym opisie, co należało czynić w miastach ucieczki, znajduje się podobna wskazówka. Mianowicie chodzi tutaj o to, że jeżeli człowiek uciekł do miasta, które znajdowało się na północy Izraela, to nie był on sądzony w tym mieście na północy, tylko w mieście swojego zamieszkania. Zgodnie z tą zasadą, gdyż Pan Bóg chciał, aby ci, którzy sądzą innych, rozumieli przyczyny ich upadku czy też grzechu. Znacie, braterstwo, stare powiedzenie: aby mnie sądzić, nie ze mną trzeba być, ale we mnie. I tak też było, kiedy chodziło o przypadek nieumyślnego zabójstwa. Należało tego sądu dokonywać nie w miejscu ucieczki, ale w miejscu, gdzie to przestępstwo zostało dokonane. Albowiem było to obowiązkiem zgromadzenia i starszych, żeby ta decyzja została podjęta w kwestii, czy było to umyślne spowodowanie śmierci, czy też nieobaczne. Interesujące jest również to, że winny musiał opuścić miejsce swojego domu i później udać się do miasta ucieczki, gdzie pierwotnie się schronił. Zobaczmy na następujący przykład. Wyobraźcie sobie, braterstwo, że jest sobie człowiek, który żyje w okolicy Jerozolimu, ma na imię Kain. To taka wymyślona postać. Ten mąż pewnego dnia udaje się w podróż na brzeg Morza Galilejskiego i tam, w tym miejscu, dokonuje przestępstwa. Było wtedy jego jedyną szansą udanie się szybko do najbliższego miasta ucieczki, powiedzmy do Kadesz. Gdyby przybył tam do Kadesz, miał stawić się w bramie miasta, aby starsi mogli rozsądzić jego sprawę. Jeżeli dostatecznie ich przekonał, wtedy dokonywano następującej rzeczy. Starsi wysyłali tego przestępcę z powrotem do miasta, gdzie on przebywał, i w mieście jego pobytu ci, którzy go znali, ci, którzy z nim przebywali, dokonywali rozsądu jako zgromadzenie, czy też było to umyślne zabójstwo, czy też nieumyślne. Kiedy podjęto decyzję, że kwalifikuje się do ten jego występek do nieumyślnego zabójstwa, został on z powrotem odsyłany do Kadesz, do miasta pierwotnej ucieczki, i tam żył do końca urzędowania najwyższego kapłana. Ciekawą rzeczą, braterstwo, jest to, że osąd był podejmowany na podstawie tego, czy ktoś w swoim sercu posiadał nienawiść. Jeżeli by kto, mając nienawiść bliźniego swego, zasadziwszy się nań, powstałby przeciwko jemu, uderzyłby go śmiertelnie, ażby umarł, a uciekł do jednego z tych miast, wtedy starsi miasta onego porwą go stamtąd, wydadzą go w ręce powinnemu zbiegłego i umrze. To polecenie było jednoznaczne, nie było z niego żadnego wyjątku. Nie było dyskryminacji. Jeżeli ktoś urodził się w domu izraelskim, był rodowitym Izraelitą, albo też był przychodniem mieszkającym z Izraelitami, 6 miast ucieczki służyło wszystkim, którzy przebywali w ziemi izraelskiej. Interesującym jest również to, jak już wcześniej wspomnieliśmy, że owo przebywanie w mieście ucieczki miało trwać aż do śmierci najwyższego kapłana. Ja się nad tym zastanawiałem, co to oznaczało. Bo pamiętacie przecież, braterstwo, jest to zapisane w 4 Mojżeszowej, iż kapłani tak naprawdę sprawowali swoją służbę od wieku lat 30, kiedy mężczyzna stawał się pełni prawa, zdatny do tej służby, i służyli tam do wieku lat 50. Nie wiem, czy oznaczało to, że kiedy najwyższy kapłan kończył swoją służbę w wieku lat 50, to byli ci synowie jego, którzy przejmowali usługę i wtedy już wypuszczano tych przestępców, czy też należało czekać do fizycznej śmierci najwyższego kapłana. Nie wiadomo. Nie ma na ten temat żadnej informacji. Co wiemy, to taka ciekawostka, że prawdopodobnie w Izraelu był taki zwyczaj, iż matki najwyższego kapłana przesyłały podarunki rodzinie przestępców. Kiedy to przeczytałem i o tym się dowiedziałem, to zastanawiam, dlaczegoż oni tak robili? Otóż okazuje się, że wyjaśnienie jest następujące. Matki najwyższego kapłana przesyłały podarunki w postaci jedzenia, jakichś rzeczy, które były wówczas w cenie, aby rodziny tych uciekinierów w miastach ucieczki nie modliły się o śmierć najwyższego kapłana. Trochę mnie to zastanowiło, ale komentatorzy, których czytałem, stwierdzili, bo przecież taka jest moc modlitwy. Stwierdzili. Nie chciały matki najwyższego kapłana, aby rodziny uciekinierów modliły się o śmierć najwyższego kapłana, aby ich najbliżsi mogli powrócić do domu. Podkreślimy też, iż nie było okupu. Nie było żadnej możliwości okupu za żywot mężobójcy, który zasłużył na śmierć. Miał on umierać śmiercią. Nie wolno było wziąć zapłaty żadnej rzeczy. Była to bardzo ściśle stosowana zasada. Być może zapytacie, dlaczego? Pan Bóg odpowiedział. Byście nie splugawili ziemi, w której będziecie, bo krew takowa splugawiłaby ziemię, a ziemia nie może być odczyszczona od krwi, która jest wylana na niej, jedynie krwią tego, który ją przelał. Przecież nie plugawcie ziemi, w której mieszkacie, w której ja też mieszkam, bo ja Pan, który mieszkam między synami ludzkimi. Zauważcie, Pan Bóg nie chciał, aby cała ziemia się splugawiła. Myślę, że to mądre zarządzenie Pana Boga, który dbał o swoje dzieci, o swój naród wybrany i szczególnie się o to troszczy. Chciałbym, abyśmy teraz zastanowili się na temat następujący. Słowo Boże odnotowuje 4 uzasadnione przypadki nieumyślnego zabójstwa. Wszystkie te przypadki widzicie tutaj przed sobą, łącznie z cytatami, z których oni pochodzą. Śmierć spowodowana przez popchnięcie lub uderzenie w wyniku sporu i działania w afekcie. Śmierć spowodowana przez rzucony nieobacznie kamień. Śmierć poprzez uderzenie siekierą odpadło ze styliska, z trzonka. Chciałbym, abyśmy przez moment zastanowili się, jakie być może lekcje kryją się w tych wyjątkach karania śmiercią. Śmierć spowodowana przez popchnięcie lub uderzenie w wyniku sporu i działania w efekcie. 4 Mojżeszowej, 35 rozdział, 22 werset. Czytamy. A jeśli by z przygody bez waśni, kto popchnął albo nacisnął człowiek nieumyślnie, wtedy może uciekać do miasta ucieczki. Jak już podkreśliliśmy, najważniejszą rzeczą w tym osądzie jest intencja, jaką kierował się człowiek, który dokonał się tego zbrodniczego czynu. Ale ja wam powiadam, iż każdy, kto się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. Kiedy zastanawiałem się, jaka jest lekcja dla nas, dla mnie osobiście, to doszedłem do wniosku, że ta intencja to właściwie gniew wewnątrz człowieka. I przykazanie Pana Jezusa z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza przyszło mi na myśl. Nie będziesz zabijał, a ktokolwiek by zabił, winien będzie sądu. Ale ja wam powiadam, powiedział Pan Jezus, iż każdy, ten, który nawet się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. Braterstwo, pamiętajcie o tym. Jeżeli dozwalacie na gniew w sercu, niebezpieczeństwo jest wielkie. Albo jeżeli by jakim kamieniem, od którego by mógł umrzeć, rzucił nań z nieobaczenia, a umarłby, nie będąc mu nieprzyjacielem, ani szukając jego złego, to też może się udać do miasta ucieczki. Śmierć spowodowana przez rzucony nieobecnie kamień. Ilu z was rzuca kamieniami tak na co dzień? Ja pamiętam, że dawno, dawno nie rzucałem już kamieniami. O co tutaj może chodzić? Pamiętam, braterstwo, kiedyś wykład, który w Szanowie chyba mówił brat Stanisław Kaleta. Słowa kamienie i słowa kwiaty. Czasami nasze słowa mogą być jak kamienie, a mogą też być jak kwiaty. Ten fragment, który wprawdzie nie znajduje się w najstarszych manuskryptach, jednak dla mnie ma on swoje znaczenie. Gdy się go nie przestawali pytać, mowa tutaj o naszym Panu, na temat owej grzesznicy, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech na nią pierwszy kamień rzuci. Braterstwo, jest to ważna lekcja. Rzucanie kamieniami, używanie słów, które nie są słowami dostojnymi, słowami przyjemnymi, to przestępstwo. Przestępstwo, którego, myślę, dokonujemy dość często. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. Czasem słowa są nieodpowiednie i wtedy uciekać musimy do owego miasta, które, jak pewnie z wielu was się domyśla, naszym miastem ucieczki jest sam Pan Bóg i nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus. Kontynuując, śmierć przez uderzenie siekierą odpadł z trzonka. No, do tego to ja już przyznam szczerze, że prędzej mi już by to pasowało, ponieważ w Oregonie mamy dużo lasu i często siekierami pracujemy. Gdyby kto zszedł z bliźniem swoim do lasu, drwa rąbiąc, aby uciął drzewo, a spadłaby siekiera z toporzyska i trafiłby bliźniego jego, żeby umarł, ten uciecze do jednego z tych miast, aby żyw został. Jakie by mogło być znaczenie tego zobowiązania? Okazuje się, iż w Słowie Bożym w Starym Testamencie był wyraźny przykaz, iż nie wolno wycinać drzew. Zauważcie, braterstwo, ten cytat z 5 Księgi Mojżeszowej. Mówi on o tym, iż nie wolno było wycinać drzew. Gdy oblężesz jakieś miasto, a przez wiele dni dobywać go będziesz, abyś je wziął, nie psuj drzewa jego, wycinając je siekierą. Bo z niego jeść będziesz, przetoż go nie wycinaj, bo azaż ludźmi są drzewa polne, abyś ich używało do oblężenia. Tylko drzewa, które obaczysz, że owocu nie rodzą, te psować będziesz i wycinać, i budować będziesz baszty przeciwko onemu miastu. Myślę, że chodziło tutaj o pewnego rodzaju fortyfikacje, jak gdyby wojenne, aby zdobywać miast. Pan Bóg wyraźnie nakazuje, nie wolno wam wycinać drzew, jedynie kiedy drzewa te nie przynoszą owocu. W przyznam wam, że kiedy o tym myślałem, przypomniały mi się słowa zapisane w Ewangelii Mateusza w 3:10. Już i siekiera do korzenia drzew przyłożona jest. Wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień rzucone. Jak myślicie, braterstwo? Czy ścinanie drzewa i rąbanie drzewa jest zajęciem niebezpiecznym? Ja myślę, że jest. Mam kilka szwów na nodze z tej przyczyny. Myślę, że napomnienie, jakie ja dla siebie z tego odczytuję, to takie, aby zbyt pochopnie nie wycinać, aby nie postępować w sposób drastyczny, aby nie napominać za pomocą siekiery. Kiedy zgłębiałem ten temat, apostołowie, uczniowie naszego Pana, spróbowali w ten sposób ostro napomnieć dwa razy. Pierwszy raz, kiedy do naszego Pana przyprowadzono dzieci. Wtedy w sposób zdecydowany przekazali oni, aby tak nie robić. Pamiętacie reakcję naszego Pana? Drugi raz, kiedy apostołowie zdecydowanie stanęli na pozycji, że tak nie wolno, to był apostoł Piotr, a kiedy nasz Pan mówił mu: Panie, nie przyjdzie to na Cię, zgromił go, tak jest, zgromił go, powiedział: idź precz, szatanie. Za każdym razem, kiedy my poczuwamy się zbyt bardzo odpowiedzialni za sprawę pańską i dochodzimy do wniosku, że to trzeba uciąć, trzeba wyciąć to drzewo, bo ono owocu nie przynosi, powinniśmy pamiętać, że być może jest to prawdziwe i być może jest to właściwe, ale wiąże się to z niebezpieczeństwem, że ta siekiera może spowodować pewnego rodzaju szkodę, którą ciężko będzie potem naprawić. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, braterstwo, że wszystko to jest związane z nienawiścią, która rodzi się w sercu człowieka. Nienawiścią, o której rozsądzać mieli bliźni poszkodowanego, starsi miasta, zgromadzenie, w którym mieszkał dany człowiek. Było to ich świętym obowiązkiem. Jest to wielka walka, która, myślę, trwa od początku istnienia świata. Walka dobra ze złem. Nie jesteśmy zaszczepieni, aby tej walce nie podlegać. Podlegamy tym samym cierpieniom i słabościom, co wszyscy ludzie, co Izraelici w owym czasie, kiedy Mojżesz ustanawiał miasta ucieczki. Ludzie, którzy żyją wokół nas, tak i my sami, ulegamy naturalnym ludzkim reakcjom. Wybuchamy gniewem, jątrzymy w sercu nienawiść, czasami ucinamy toporem. Ale, braterstwo, uważajmy, gdyż były to bardzo niebezpieczne momenty, bardzo niebezpieczne zajęcia. Świat przepełniony jest złem i stara się za pomocą zła eliminować zło. Jest to bardzo stara walka. Walka, która miała miejsce już w sercu Kaina, który zapłonął gniewem. W Starym Testamencie, w proroctwie Izajasza, znajduje się werset, który do pewnego stopnia ciężki jest do zrozumienia. Cytuję go tutaj na ekranie wedle Biblii Gdańskiej, który jest to Izajasz 45, rozdział, werset 7. Izajasz 45:7. Który czyni światłość, stwarzam ciemności, sprawuję pokój i stwarzam złe. Ja, Pan, czynię to wszystko. Ktoś kiedyś przyszedł do mnie z tym wersetem i powiedział: no to jak? Pan Bóg stwarza zło? Myślę, że nie. Zastanawiałem się nad tym, ponieważ w tej walce ze złem warto wiedzieć, skąd to zło pochodzi, czym jest zło, w jaki sposób gości ono w nasze serca. Aby to wytłumaczyć, przygotowałem tutaj taką małą animację. Na czym polega zło, czym jest światłość, czym jest ciemność, jak można wyrozumieć te słowa. Pamiętacie, braterstwo, że na początku, kiedy Pan Bóg stwarzał świat, stworzył niebo i ziemię, Ziemia była niekształtowna, próżna i ciemność była. Ciemność była, a światłość została stworzona Słowem Pańskim. Myślę, że to istotna różnica. Ciemność była, a światłość została stworzona. Stworzenie światłości było ważnym momentem w boskim planie. Światłość była dobra. I widział Bóg światłość, że była dobra, i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością. Chciałbym zasugerować, braterstwo, iż ciemność to po prostu niebyt, nicość, idealna próżnia, gdzie nic nie istnieje, która była zawsze. Natomiast światłość to wszystko to, co wiąże się z osobą naszego Ojca. I tak te dwa przeciwieństwa nawzajem się określają. Światłość, którą jest Pan Bóg, ukazuje, czym jest tak naprawdę ciemność. Ciemność była, ponieważ jest ona nicością, która jest niczym, a światłość została stworzona. Rozciągnął Pan Bóg północ nad miejscem próżnym, z ziemię zawiesił na niczym. Jeżeli pamiętacie ze szkoły, jaka jest definicja ciała doskonale czarnego? Ciało doskonale czarne to takie ciało, które pochłania wszystko. To jest nicość. Gdyby nie światło, braterstwo, nie wiedzielibyśmy, gdzie jesteśmy. Nie wiedzielibyśmy, jak się poruszać, ani na co patrzymy. Wyobraźcie sobie, że patrzycie na jakiś obiekt. Powiedzmy na kwiat. Światło, które wydaje, powiedzmy, żarówka, podróżuje w kierunku danego obiektu i odbicie z tych kwiatów trafia do naszego oka, poprzez nas, mózg, widzimy piękne kwiaty. Taka jest rola światła. Jeżeli widzimy, patrzymy na jego odbicie, w naszym umyśle odmalowuje się obraz, na który patrzymy. Gdyby teraz wziąć te same piękne kwiaty i pomalować go dokładnie czarnym kolorem, albo właściwie nie kolorem, bo czarny nawet nie jest kolorem. Gdyby zamalować te kwiaty nicością, wyobraźcie sobie, że to tak robię w tej chwili, maluję to nicością. Nieważne, jak wiele światła byście mieli i wypuścilibyście w kierunku tych pięknych kwiatów, zostaną one pochłonięte i znikną. To najlepsza definicja ciemności, nicości. Pan Bóg nie stworzył zła. Pan Bóg, ukazując światło, objawił, czym jest nieposłuszeństwo, czym jest sprzeczność jego prawom, posłuszeństwo, wierność. To zostało ukazane poprzez objawienie nam swojego Syna i światłości, którą był nasz Pan, który czynił światłość i stwarzam ciemność. Sprawuję pokój i stwarzam złe. Nie w sensie czynienia czegoś, co jest złe, ale w sensie objawiania tego, co jest złą rzeczą. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał: bracia, nie bądźcie mądrymi sami u siebie. Uważajcie. Żadnemu złem za złe nie oddawajcie. Obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi. Jeśli można, ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie mścicie się sami najmilsi, ale dawajcie miejsce gniewowi Bożemu, albowiem napisano: mnie pomsta, ja oddam, mówi Pan. Jeżeli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go, bo to czyniąc, węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego. Nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj. Braterstwo, to bardzo ważne słowo. Nie mamy czasu, aby zastanowić się nad sensem cierpienia. Naśladowcy Pana Jezusa, podążając wąską drogą, nie mogą oddawać złem za złe. Muszą z uległością poddawać się nawet złym rzeczom i skutkom złego. Braterstwo, jest to bardzo trudne, szczególnie w dzisiejszym społeczeństwie. W Ameryce, muszę wam powiedzieć, jest takie powiedzenie, że ten, który w olimpiadzie ubiega się o złoty medal, to jest zwycięzcą. A ten, który zdobywa medal srebrny, to pierwszy przegrany. Nikt nie chce przegrywać. Tak się nazywa srebrnego medalistę. Naszą lekcją jest nauczyć się czasem przegrywać i cierpieć. Cierpieć, nie złorzecząc, nie oddając złem za złe. Tak czynił nasz Pan. Przykład naszego Pana jest jednym z najwspanialszych przykładów i najważniejszych przykładów do naśladowania. Ja bym wspomniał w tym miejscu jeszcze jeden przykład, o którym niedawno się dowiedziałem, czytając historię Józefa. Pamiętacie, braterstwo, że kiedy Józef znajdował się w więzieniu, ciężko mu było. Był oskarżony, niewinnie był wtrącony do więzienia, cierpiał, a mimo to wszystko nie dbał na to. Nawet interesował się współwięźniami, którzy mieli smutną twarz. I pyta się ich, a dlaczego? Dlaczego macie smutną twarz? I oni mu powiedzieli. Znacie historię. Dzięki tłumaczeniu snu, którego dokonał Józef, pod czaszy uzyskał życie. I kiedy wychodził z więzienia, Józef prosił go, wspomnij na mnie, jak już wyjdziesz, bo ja tu siedzę niewinnie. Pamiętacie, co się stało? Zapomnij. To popatrzcie tam kiedyś, jak będziecie mieli czas, co się dzieje później. 2 lata później, kiedy faraon ma sen i nie wie, co z tym zrobić, wtedy ten człowiek, który był Potyfarem, przypomniał sobie. Braterstwo, zauważcie, że w tym miejscu wypowiadam słowa. Grzech mój wielki jest. Niewinne cierpienie Józefa, te 2 lata w więzieniu, przypomniały mu, jak wielki był jego grzech. Kiedy bracia Józefowi dowiedzieli się, jak zadali cierpienie swojemu bratu, podobnej lekcji szybko się nauczyli. Grzech nasz wielki jest. To wszystko na nas spadło, dlatego że źle obchodziliśmy się z Józefem, naszym bratem. Apostoł Paweł prześladował Kościół, czynił rzecz złą, bardzo potem z tego bolał. Ale zauważcie, czytając historię Szczepana, że efektem tego cierpienia, niezasłużonego cierpienia, było to, że Słowo Pańskie się rozkrzewiło, a bracia radowali się, że nawet ten, który zadawał im ból, poznał prawdę i Słowo Boże. To sens, prawdziwy sens cierpienia. Być może kiedyś Pan Bóg tą naszą bierną postawę, nasze cierpienie, nieoddawanie złem za złem, użyje w taki właśnie sposób, że ktoś zatrzyma się i powie, och, grzech mój wielki był. Prawdziwie, niełaskawie obszedłem się z bratem czy z siostrą. Pamiętajcie o tym. Bo to lekcja, która dotyczy każdego z nas. Już na samym początku zło opisane zostało jak woda, która może otoczyć człowieka. Pamiętacie, braterstwo, jak wyleje się trochę wody na ziemię, wiecie, co się z wodą dzieje. Zaczyna ona powoli pełzać i ogarniać wszystko. Tak też Pan Bóg zwrócił się do Kaina, który pałał nienawiścią i mówił, przedżeś się zapalił gniewem, a czemu spadła twarz twoja? Jeżeli dobrze czynić będziesz, a zanim nie będziesz wywyższon, a jeżeli nie będziesz dobrze czynił, chódź, staropolskie słowo, grzech jest u drzwi i będzie się starał nad tobą panować. Braterstwo, te lekcje powinniśmy wspominać. Wspominajmy naszego Pana, jak cierpiał, a ci, którzy byli wokół Niego, zastanawiali się, no to już będziesz naprawiał to królestwo, czy też nie? Czasami taka bierna postawa, kiedy nie oddajemy wet za wet, zło za zło, jest wielką wartością w ręku Pańskim i użyta zostanie, aby pozostawić innych bez wymówki i pomóc im nawrócić się na drogę sprawiedliwości. To jedna z najwspanialszych nauk, którą cenimy, nauka o ofierze za grzech, nauka, która tłumaczy prawdziwe znaczenie cierpienia. Ale jeżeli będziecie oddawali złem za złem, albo płonęli gniewem, albo rzucali kamieniami, albo rąbali, no to wtedy istnieje wielkie niebezpieczeństwo. Prostujmy tedy drogę. czyńmy samych siebie takimi znakami miklat, które wskazują którędy do właściwego zbawienia. Aby ci, którzy pragną albo uciekają, są osaczeni, wiedzieli, którędy postępować. Braterstwo, śmierć najwyższego kapłana wkrótce będzie miała miejsce. Tak mi się wydaje, że kiedy Kościół zostanie skompletowany, wówczas ci, którzy byli, że tak powiem, w więzieniu, zostaną wypuszczeni. Wszyscy ludzie, synowie izraelscy, a także inni przychodniowie, skorzystają z tego błogosławieństwa i z wyzwolenia. Aż do śmierci najwyższego kapłana. Pamiętajcie o tym, że jest to naszym przywilejem. Jeżeli wiernie postępować będziemy śladami mistrza, to i w jakiś sposób swoimi cierpieniami przyczynimy się do tego, aby królestwo to wprowadzić. Pamiętajcie o tych niebezpieczeństwach. Nie działajcie w afekcie. Nie dawajcie miejsca gniewowi. Nie rzucajcie kamieniami. Nie odrąbujcie, bo w tym procesie może się zdarzyć, że ktoś może stracić życie niewinnie. Nie gniewajcie się, nie rzucajcie kamieniami, nie ścinajcie drzew. We drzwiach grzech leży. Aby uczynić miejsce grzechowi, niewiele trzeba czynić. On sam przyjdzie. Ta woda rozpływa się powoli i ogarnia wszystko. Co czynić, aby tego unikać? Braterstwo, jestem przekonany, że należy napełniać nasze serca i umysły świętymi słowami i prawdą, którą Pan przekazał w nasze ręce. Także ową nauką o miastach, które obrazować miały przyszłą ucieczkę, do której będą udawali się ludzie, aby zachować swoje życie, aby cieszyć się życiem wiecznym. Nie mamy zbyt wiele czasu. Wspomnę tylko braterstwu, że miasta, które tutaj widzicie, gdyby tak je odwiedzać w takim cyklu w ten sposób i zastanawiać się nad znaczeniem tych miast, to można by znaleźć i by ciekawą lekcję, która mówi nam o poświęceniu. Kodesz, jak zapewne niektórzy z was wiedzą, to odseparowanie się, oddzielenie się. Być świętym oznacza odłączony na wyłączną służbę pańską. Sechem oznacza umiejętność znoszenia ciężarów, uginania się pod ciężarami, ale wdzięcznego znoszenia ciężarów. Hebron oznacza łaskę, błogosławieństwo społeczności. Społeczności braterskiej, społeczności z naszym Panem. Następne miasto Becer albo Bezer to miasto, które jest, oznacza warownię albo twierdzę. Twierdzę, którą dla nas jest sam Pan. Pamiętacie słowa psalmu. Wreszcie Ramot Gileackie to miasto wywyższenia. I wreszcie ostatnie miasto, Gowlan, to miasto, które oznacza pełnię radości. Ciekawe to ułożenie tych imion i miast po wschodniej i zachodniej części Jordanu, przypominające nam o wspaniałym planie naszego Ojca, o niebezpieczeństwie grzechu, o obowiązku naprawiania serc, który my posiadamy teraz, kosztując mocy przyszłego wieku, a ludzie kiedyś otrzymają w przyszłości. Rozkoszujcie się więc, braterstwo, światłością. Muszę wam powiedzieć, że już od czasów mojego dziadka, który zwykle przychodził do nas rano i pytał, a co nowe stworzenie dzisiaj jadło na śniadanie? Było to pytanie o mannę. Dzisiaj błogosławieństwem w naszej rodzinie jest to, że moja mamusia również robi to samo. Kiedy Ania jedzie do szkoły i dzwoni do babci, babcia pyta, Aniu, a jaka jest dzisiaj manna? Albo jak jedziemy sobie autem na zebrania, mamy 20-30 minut jazdy, powtarzamy sobie przykazania, uczymy się psalmów na pamięć. To światłość. Napełniajcie umysły świętymi obietnicami, świętym słowem. Bądźcie nimi przejęci do głębi. Jeżeli tak czynić będziecie, ów grzech, który uślidla, nie dotknie się was. A jeżeli zdarzy się, że popełnicie jakieś przestępstwo, nieobacznie ciśniecie kamieniem, albo odleci ta siekiera i kogoś uszkodzi, albo uczyni mu krzywdę, pamiętajcie, że mamy wspaniałego lekarza. Będziesz pilnie słuchał głosu Pana Boga Twego, co dobrego w oczach Jego czynić będziesz i nakłonisz się ku przykazaniom Jego, strzegąc wszystkich ustaw Jego. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. Pamiętajcie, braterstwo, nasze miasto ucieczki jest wspaniałe. Nasz Zbawiciel, łaskawy Ojciec, dają nam wszystko to, czego potrzebujemy. Coś, co kiedyś będzie udziałem całej ludzkości. Wierny Ci jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. A w tej pielgrzymce pamiętajcie o tym, co Pan Bóg pokazał w swoim prawie. W miastach ucieczki. O tym, że i kiedyś ludzie będą musieli uczyć się, jak rozsądzać, jak wyciągać lekcje z popełnionych błędów. Nie sprzeciwiajcie się złemu, oddawając złem za złe. Niektórzy mówią, że zemsta jest potrzebą serc, ale tak naprawdę jest sidłem, w które możemy wpadać. Pamiętajmy o tym, radujmy się tymi obietnicami, cieszmy się nimi, napełniajmy nasze umysły, a Pan niechaj dodaje swojego błogosławieństwa, abyśmy mogli kiedyś usłyszeć słowa: dobrze czyniłeś, sługo wierny. Tego życzę braterstwu z całego serca, co daj nam Boże. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Chodź tutaj, a ja wytłumaczę, jaka jest pieśń na zakończenie. Dlatego, że chcieliśmy zrobić, że tak powiem, coś specjalnego na zakończenie, zaśpiewać pieśń, która po raz pierwszy śpiewaliśmy tę pieśń na drugiej konwencji międzynarodowej. To było w miejscowości Obsztejk. Pieśń jest śpiewana do melodii, którą za moment nasze siostry, nasza orkiestra zagra razem, żeby braterstwa zapoznać z melodią, po czym grupa naszej młodzieży zaśpiewa pierwszą zwrotkę, a potem jeszcze raz będziemy śpiewać pierwszą zwrotkę razem. Ja tylko wyjaśnię, że słowa tej pieśni zostały napisane przez jedną z sióstr w Stanach Zjednoczonych, siostra Kathy Eldridge napisała te słowa. Siostra Viola Kaleta chyba przetłumaczyła i w Obsztejk śpiewaliśmy to razem. Dla mnie ta pieśń ma szczególne znaczenie. Jest to taka właściwie pieśń modlitwa i podziękowanie. Kiedy bracia w Chicago zrobili nam uroczystość weselną, to właśnie wtedy razem śpiewaliśmy. Także chciałbym, abyśmy razem posłuchali melodii najpierw, a potem na ekranie będą znajdowały się również słowa. Także ci z was, którzy nie widzą ekranu, niestety będą tylko musieli słuchać, a ci, którzy będą widzieli słowa, będą mogli śpiewać. Także ja w tej chwili poproszę, może żebyście najpierw może przegrały jeden raz, żeby bracia wychwycili melodię, a potem razem posłuchamy, jak grupa młodzieży zaśpiewa. Nie młodzieży, młodzieży. I potem braterstwo jeszcze raz, wszyscy są trzy zwrotki, słowa będą się ukazywały na ekranie. Coś nie mamy dźwięku. Wentylator. Wentylator, żeby
był. Włącz tam wtyczkę czarną.
Tam to czarno. tu.